Jest to tylko strata czasu, pieniędzy i taka pomoc nie ma sensu. Przecież nie zamyka się całych plaż, wydziela się małe fragmenty. W każdym razie mówimy o gatunku, który nie ma się wcale coraz lepiej, ma się coraz gorzej. To sami możemy wleźć w strefę, o tym nie wiedząc, i możemy sobie kłopotów narobić. Pierwszy w tym roku. Dzień dobry, dzisiejszy odcinek nagram spontanicznie, ale będzie to odpowiedź na jeden z komentarzy pod postem, który brzmi tak: a czy mógłbyś się skupić na ptakach chronionych? Jak bardziej możemy pomagać? Pospolite sobie radzą, a jak radzą sobie te niespotykane? I to jest ciekawy temat. Ciekawy temat, dlatego że tu jest kilka zagadnień, troszeczkę mogą nas mylnie naprowadzać. Bo wszystko, co mówię w ptasiej strefie, dotyczy gatunków chronionych, ale wcale niekoniecznie rzadkich. Ptaki rzadkie, ptaki chronione, ptaki pospolite. To są wszystko skrajnie różne pojęcia. Ptaki chronione mogą być zarówno pospolite, jak i rzadkie. Większość ptaków w Polsce podlega ochronie gatunkowej ścisłej. Wróble, trzeci najliczniejszy gatunek ptaka w Polsce, skowronki, zięby. Najliczniejsze gatunki ptaków w Polsce. One też znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową. Dlaczego? Nie dlatego, że są rzadkie, tylko dlatego, że są niesłychanie pożyteczne. Są pożyteczne, bo zjadają owady, które ludzie nazywają szkodnikami. I robią to dobrze. I robią to dobrze. Zięby ochraniają las, skowronki gdzieś na polach ochraniają także pola. Okolice naszych domów ochraniane są przez wróble. W okresie lęgowym wróble jedzą owady. I tak to jest. I mówimy tu o ptakach chronionych, pospolitych, które, jak na ironię, wszystkie te trzy wykazują w ostatnich latach trend spadkowy. Skowronki na polach, wróble w terenie zabudowanym, zięby w lesie. Wszystko to są zmiany siedliskowe, choć w każdym miejscu, w każdym siedlisku będą to innego typu zmiany. Na polach to będą monokultury, chemizacja rolnictwa i to, że trujemy owady, które stanowią pokarm dla ptaków i po prostu nie mają czym karmić młodych. Jeśli chodzi o ziębę, no to cóż, w lasach, tak jak tutaj w lesie państwowym, dba się o to, żeby chronić dziuple, dba się o to, żeby chronić gniazda ptaków szponiastych, czyli duże gniazda. Tego się raczej nie wycina, a jak się wycina, no to się podnosi tutaj wielki raban. Albo starają się przynajmniej leśnicy tego nie wycinać. Natomiast no, zięba nie buduje gniazd w dziuplach. Buduje gniazda w koronach drzew. I jak jest las rżnięty, to rżnięte są jej gniazda raz po raz. I to fajnie widać. Żeby było ciekawie, są gatunki, które też na tym korzystają. Na przykład lerka, gatunek naturowy. W Europie Zachodniej rzadki, tak, który lubi polany w lesie, uwielbia gniazdować na zrębach zupełnych. Stąd od kiedy w Polsce tendencja do rżnięcia lasów jest większa, populacja lerki wykazuje trend wzrostowy. Taka ciekawostka. Ja na ptasiej strefie opowiadam o tym, jak można pomagać ptakom chronić ptaki we własnym otoczeniu. Tak się składa, że najczęściej we własnym otoczeniu będziemy mieli ptaki wcale nie jakieś bardzo rzadkie. Z reguły będą to ptaki pospolite, które wykazują albo trend stabilny, jeśli chodzi o populację, albo trend wzrastający. Może tak być, pleszka jest świetnym przykładem, ma trend wzrastający. Na tą samą pleszkę, żeby było śmiesznie, w Wielkiej Brytanii się chucha i dmucha, bo tam jest to gatunek rzadki. U nas jest to gatunek, który przeżywa rozkwit. Wszędzie jest pleszek coraz więcej i częściej słychać pleszki w lesie. Ale niektóre gatunki, które są blisko nas, wykazują trend spadkowy. Wróbel jest świetnym przykładem, gdyż no, tak się dzieje, że ten ptak traci i zaczyna znikać z miast, zwłaszcza z miast w wielu miejscach, no dlatego, że zmieniły się warunki na tyle, że nie jest fajnie dla niego. A mówimy o gatunku, który się przystosowywał do życia z człowiekiem przez kilka tysięcy lat, bo on związał się z człowiekiem, to jest gatunek synantropijny, ptaka, który związał się z nami i z naszymi uprawami zbóż i z nami się wszędzie przemieszczał na wszystkie kontynenty. W takich Stanach Zjednoczonych jest uważany powszechnie za szkodnika. W wielu miejscach jest zwalczany, no bo rzeczywiście zagraża lokalnej awifaunie tam. tak to jest. Ale u nas jest to gatunek, który przybył już tak dawno, że jest uznawany za nieszkodliwy. Faktycznie ja tam żadnej szkodliwości wróbla względem innych gatunków w naszym kraju nie widzę. W każdym razie mówimy o gatunku, który nie ma się wcale coraz lepiej, ma się coraz gorzej, ale jest jeszcze daleki od zagrożenia. To co? Jemu nie należy pomagać, nie należy poprawiać środowiska dla niego, żeby co? To mamy poczekać, aż w Lubi będzie 30 par i wtedy działajmy? No nie, wydaje mi się, że nie. Starajmy się uporządkować ten świat wokół nas, w naszym bezpośrednim otoczeniu, bo to jest dla nas najprostsze. A rozwiązania najprostsze są dobre i warto ich nie pomijać tylko dlatego, że dotyczą gatunków ptaków, które nie są rzadkie. O rzadkich powiem zaraz, bo tu też jest dużo rzeczy, które można zrobić.
Autoreklama. Odwiedź internetowy sklepik ptasiej strefy ptasiastrefa.pl, a w nim m.in. nowe wzory koszulek i kubków, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z jajem. Kupując materiały ptasiej strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Gatunki zagrożone. To jest kolejna grupa gatunków, czyli gatunki rzadkie, bo rzadkie mogą być takie, które się pojawią raz na jakiś czas, ale zagrożone nie są. Albo no, Polska ma znaczenie dla nich na przykład w okresie migracji, ale mamy też gatunki zagrożone, czyli takie, których u nas jest mało i jest ich coraz mniej i wymagają zabiegów ochrony czynnej, żeby je ochronić. Takimi ptakami najczęściej ktoś już się zajmuje. Mówiąc ktoś, mam najczęściej na myśli jakąś organizację pozarządową, która wzięła pod opiekę dany gatunek i się nim zajmuje. To, co możemy my zrobić, to włączyć się w taką pomoc. Włączyć się w taką pomoc i najlepiej skontaktować się z tą organizacją, jak możemy to zrobić. Oczywiście, jeśli ktoś mieszka w górach, to chyba nie bardzo jest sens, żeby włączał się w pomoc siewersce obrożnej na wybrzeżu poprzez, nie wiem, przyjeżdżanie tu i stawianie koszy na gniazdach, bo to można zrobić, ale piękny. Aż odskoczyłem. Pierwszy w tym roku. Padalec, piękny, beznoga jaszczurka, petarda. Jeśli ktoś mieszka na wybrzeżu, to może się włączyć chociażby w ochronę sieweczki obrożnej. Ochronę czynną tego gatunku rozpoczynało Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling, którego działanie często jestem zaangażowany. Obecnie przejęło pałeczkę WWF, dlatego że jest większą organizacją i tam jest miejsce dla wolontariuszy, którzy przechodzą szkolenia, są uczeni tego, jak wyszukiwać takie gniazdo sieweczki, jak zabezpieczać kosz, jak budować tą strefę wolną od ludzi, czyli to 50 metrów wokół gniazda na plaży. I to świetnie działa. Sieweczka obrożna swego czasu była zagrożona, ta populacja i w dalszym ciągu jest zagrożona sieweczka obrożna w Polsce. To jest rzadki gatunek. Mówi się, że to jest obecnie z 300 par, z czego w tej chwili 150 jest na wybrzeżu. Ale jak zaczynały się te projekty gdzieś, nie wiem, w roku, nie wiem, 2016 kosze zaczęto kłaść, jakoś tak, coś koło tego, to tych par było około 30 na polskim wybrzeżu i z roku na rok było ich coraz mniej. Od tego czasu udało się znacznie zwiększyć i wzmocnić tą populację sieweczki obrożnej na wybrzeżu. I fajnie, bo cały czas spotykamy ptaki, które mają obrączki. Są ptaki, które wychowały się właśnie pod koszami. Ten kosz ma zabezpieczać przed lisem, czy przed wroną, przed krukiem. I to generalnie działa. Co więcej, jest to metoda, która godzi potrzeby ludzi z plażowaniem. Przecież nie zamyka się całych plaż, wydziela się małe fragmenty, tak żeby ptaki się mogły zmieścić i też nie wydziela ich się na zawsze, tylko na ten czas, kiedy ptaki tego potrzebują. I to działa bardzo dobrze. W to się można włączyć. Można zostać wolontariuszem. Nie każda organizacja będzie potrzebowała wolontariuszy. Niekiedy ma swoich pracowników albo ma już ludzi na tyle dużo, że więcej nie potrzeba. Niekiedy niektórym nie potrzeba żadnych osób do pomocy, rąk do pomocy, ale na przykład przydałyby się fundusze. Często jest tak w organizacjach przyrodniczych, że dostają dofinansowanie na konkretny okres czasu. 2, 3 lata, 4 lata organizują projekt. Potem ten projekt powinien być trwały. Często tak jest, że powinien być trwały, czyli trzeba byłoby coś dalej jeszcze organizować. Jak wiesza budki dla krasek, to trzeba byłoby je wymieniać i tak dalej. Na to skądś trzeba wziąć pieniądze, kiedy się te pieniądze po prostu kończą. Stąd można sobie wybrać gatunek, któremu chcemy pomagać, znaleźć organizację, która tą pomocą się zajmuje i ją po prostu wspierać finansowo. finansowo. Nie zawsze potrzebna jest nam fizyczna pomoc. Nie zawsze na przykład przygotowanie przez nas budki dla kraski i wysłanie jej komuś będzie odpowiednią formą pomocy. Czasami bardziej się przyda po prostu kasa, wartość tej budki, tak? Albo nie wiem, 1,5% podatku. Tak też można najrzadszym ptakom pomagać, tym zagrożonym. Tutaj jest sposób taki, że zgłaszamy się do organizacji, patrzymy, wyjdziemy, najpierw warto odwiedzić ich stronę, może czasami mają napisane, że zapraszają do współpracy, możemy do nich napisać, niektórzy nam odpowiedzą, niektórzy nas zleją, różnie to bywa, bo ludzie są różni i tak to wygląda. W każdym razie tak się w tej chwili pomaga najrzadszym ptakom. Natomiast bardzo ważne jest, żeby powiedzieć to, że na przykład chcemy pomagać pójdźce. Sowa pójdźka, rzadka sowa. Będziemy teraz wieszać budki dla pójdźki. I jeśli będziemy to robić w miejscu, gdzie pójdźki nie występują, gdzie nie ma dla nich odpowiednich siedlisk, jest to tylko strata czasu, pieniędzy i taka pomoc nie ma sensu. O tym też trzeba wiedzieć. Trzeba mieć taki teren rozpoznany. Ja się zastanawiam, czy na mojej działce warto powiesić budkę dla pójdźki, bo kawałek dalej były. To mówimy o kilkudziesięciu kilometrach, więc może jest szansa. Natomiast czy od razu bym zabudkował całą okolicę? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ja mam fajne miejsce, bo siedliskowo wiem, że jest odpowiednie, że pasuje, bo są łąki, są krowy na łąkach, są wierzby głowiaste. Jest tak, jak pójdźka lubi. Może warto. Natomiast nie wszędzie to się sprawdzi, nie wszędzie warto to robić. Nie wszędzie warto wieszać budki dla puszczyka, nie wszędzie warto wieszać kosze dla uszatki. O tym też warto wiedzieć. Powiesimy na budynku budkę dla sokoła wędrownego, nie wiem, na naszym domu jednopiętrowym, dwupiętrowym, no to jest to działanie bez sensu. Niby chcemy chronić sokoła wędrownego, ale prawdopodobieństwo, że skorzystaj z tej budki, jest niemal równe zeru, więc to też nie ma sensu. Tu warto oczywiście powiedzieć, że nie wszystkie ptaki jesteśmy w stanie ochronić budkami. Dla kraski wiesza się budki, tak? I co z tego, że powieszono ich setki, jak problem jest gdzie indziej? Zagrożony gatunek rzadki. Powiesimy sobie budkę dla kraski w miejscu, gdzie kraska nie występuje. Prawdopodobieństwo, że ona skorzysta, jest równe minus jeden. No bo skoro jej tam nie ma, to ona tam nigdy nie trafi do tej budki. Z budki skorzystają inne ptaki, no ale nie mówmy wtedy, że chronimy kraskę. Tylko, że po prostu powiesiliśmy dużą budkę typu D i skorzystały inne ptaki. To, co każdy z nas może zrobić, jeśli trafimy gdzieś w lesie, gniazdo ptaka drapieżnego, który jest objęty ochroną strefową. A to jest mniejszość. To są rzadsze ptaki. Na przykład często trafimy gniazdo myszołowa i wokół jego gniazda żadnej strefy się nie wyznacza. Chyba, że będą to, nie wiem, lasy sobiborskie i w gnieździe myszołowa zamieszka puszczyk mszarny, tak? Wtedy wokół tego gniazda wyznacza się strefę ochronną. Tak to działa. Czyli jeśli trafimy gniazdo bielika, to warto to zgłosić. Najlepiej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która będzie musiała też Lasy Państwowe powiadomić. Taka kolejność. Od momentu zgłoszenia wokół gniazda obowiązuje strefa ochronna 500 metrów, która potem jest doprecyzowana, bo nie zawsze to musi być 500 metrów. Poza tym nie zawsze takie strefy się wyznacza. Znam przypadki bielików, które gniazdują na polach, normalnie na topoli przy polu i naprawdę głęboko w kloace mają, że tam jest koszony i obsiewany rzepak na dole. Nic im to nie przeszkadza. Tam się strefy nie wyznacza albo funkcjonuje ona właściwie niemal wyłącznie na papierze i tyle. W każdym razie to jest coś, co też możemy zrobić. I teraz tak, tu też trzeba zachować pewną ostrożność, bo jak będziemy łazić specjalnie w poszukiwaniu stref, to sami możemy wleźć w strefę o tym nie wiedząc i możemy sobie kłopotów narobić, więc też trzeba być czujnym, a strefy nie są podawane do publicznej wiadomości po to, żeby chronić ptaki przed albo złodziejami jaj ptasich, bo tacy się mogą jeszcze zdarzyć, chociaż wydaje się, że to jest rzadkość, albo przed fotografami, którzy zrobią wszystko, żeby mieć zdjęcie, którym mogą się podrajcować, a jeszcze podrajcować wszystkich innych dookoła albo je sprzedać, cokolwiek. W każdym razie niestety zdarzają się takie osoby. Mam nadzieję i wierzę w to, że to jest mniejszość, które jednak mogłyby zaszkodzić, są strefy, nie są podawane do publicznej wiadomości. Podsumowując, zatem fajnie jest się zajmować oczywiście zagrożonymi gatunkami ptaków i im pomagać, ale według mnie równie fajnie jest to, żeby chronić też te ptaki, które są wokół nas. Żeby poprawiać to środowisko, które jest najbliżej naszego domu. Na to środowisko, na które mamy wpływ i możemy je poprawić. Kto tam jest? Sójka. Sójka. Kawał zbójka. Zatem poprawiajmy to środowisko koło nas, żeby ptaki także te liczne czuły się tam dobrze, żeby ich różnorodność była jak największa, bo to jest także z korzyścią dla nas. Te najbardziej zagrożone albo włączajmy się osobiście do działań jakichś organizacji, albo wspierajmy te organizacje. Tak według mnie powinno to działać. Jak nie będziemy przechodzić obojętnie obok ptaków, które żyją wokół nas, jak będziemy starać się poprawiać środowisko, też na tym skorzystamy i uważam, że to jest też bardzo ważne. Bardzo ważne. A w tym odcinku to już wszystko. Piszcie w komentarzach, co uważacie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!